Popołudnie Wnet.
Robimy Radio Wnet, robimy Popołudnie Wnet na 878 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm. Tam można nas słuchać, oglądać, czytać. Media prawdziwie publiczne. Święto Zakochanych, więc w studiu specjalny gość, bo jak miłość to rodzina, jak rodzina to program Rodzina 500+, a jak Rodzina 500+, to swego czasu najbardziej rodzinny urzędnik Rzeczypospolitej Polskiej w studio, Bartosz Marczuk. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Jeszcze kiedyś przedstawiłbym wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiedzialny między innymi za program Rodzina 500+ i za program Karta Dużej Rodziny, ale to już przeszłość, kariera ministerialna za panem, przed panem wyzwania emerytalne, obecnie wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze raz dzień dobry.
Jeszcze raz witam. Ale sentyment oczywiście do polityki rodzinnej absolutnie pozostał.
Zresztą pracownicze plany kapitałowe, bo to jest ten program, który teraz pan prezes pilotuje, także z rodziną mają co wspólnego. No to zacznijmy od kilku prostych pytań. Pracownicze plany kapitałowe to jest emerytura, czy to emerytura nie jest?
To są prywatne oszczędności, nasze prywatne oszczędności, które z systemem emerytalnym nic wspólnego nie mają. Nie mają nic wspólnego z ZUS-em, nie mają nic wspólnego z ubezpieczeniami społecznymi. To są nasze własne pieniądze, które już później dokłada jeszcze pracodawca i państwo. Natomiast oczywiście jest to dedykowane, czyli no, najlepiej by było, gdyby te osoby, które decydują się oszczędzać w PPK, czyli w pracowniczych planach kapitałowych, wypłacały te pieniądze już w okresie, w którym nie mogą pracować ze względów obiektywnych, czyli takich, że są już nieco starsze.
No to ja się zacznę czepiać szczegółów, bo te szczegóły, ale ja dobrze pamiętam, wyglądają tak, że kiedy skończymy lat 60, to wówczas środki, które zgromadziliśmy dobrowolnie lub średnio dobrowolnie na naszych kontach.
Dobrowolnie, panie doktorze. Program jest absolutnie dobrowolny.
Do tego, panie prezesie, jeszcze dojdziemy spokojnie i do słowa, co znaczy dobrowolność w języku, w słowniku języka polskiego, a co znaczy dobrowolność w języku rządu Prawa i Sprawiedliwości, to o tych różnicach semantycznych jeszcze sobie porozmawiamy. Dochodzi do roku 60 i będzie mógł te pieniądze otrzymać albo w formie jednorazowej wypłaty, żeby kupić sobie Chevroleta i jeździć po ulicach Warszawy pędem, albo w ramach 10-letniej renty. To się zgadza?
No, co do zasady tak, może natomiast wolność jest większa. Wolność jest większa, bo w ogóle generalnie ten program jest bardzo wolnościowy, to znaczy ma wiele kotwic takich wolnościowych. Wolność jest większa, jeżeli mam 60 lat, to właściwie, rzeczywiście jest skrajny przypadek taki, że wypłacam całość, ale wtedy muszę zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Czyli to jest ten podatek, no, zwany podatkiem w cudzysłowie belki, od tego, co zarobiliśmy na tych pieniądzach w okresie oszczędzania. Albo możemy rozłożyć te pieniądze, które zgromadziliśmy, nie wiem, na lat 40, tak? Zakładając, że nie wiem, będziemy żyć do setki i dostawać po prostu po kawałku do tej setki te pieniądze. Jeżeli byśmy umarli wcześniej, to wtedy dostają to nasi spadkobiercy. I teraz, to są te dwa warianty, powiedzmy sobie, skrajne. Natomiast wariant taki pośredni, jeżeli chcemy uniknąć zapłacenia podatku belki, to możemy zrobić rzecz następującą: wypłacić 25% tych pieniędzy od razu na starcie, czy na Chevroleta starczy, pewnie niektórym starczy, a pozostałe pieniądze rozłożyć na co najmniej 10 lat, by uniknąć tego podatku. Ale to nie jest tak, że musimy zrobić to 10 lat, bo możemy zrobić
12, 13,
12, 15, a równie dobrze możemy w wieku 60 lat zdecydować się, jeszcze sobie popracuję i cały czas oszczędzać w pracowniczych planach kapitałowych.
Zacząłem od tego, że jest emerytura czy nie emerytura, bo właśnie to jest ta chyba kluczowa wątpliwość, jedna z kluczowych wątpliwości, które ja mam osobiście do tego programu, bo emerytura jest dożywotnia i ulega waloryzacji, a tutaj będziemy musieli z tych naszych odłożonych, które będziemy my i pracodawca co miesiąc, ile to nas powiemy, odkładać do PFR-u, będziemy musieli mieć swoisty zakład. Musimy w wieku lat 60 założyć sobie, ile będziemy żyć, ile będziemy chcieli żyć i taką rentę sobie przeznaczyć na lat 15, 14 czy 25. I jeżeli ja dobrze rozumiem, jeżeli się zdecydujemy, że to będzie comiesięczna wypłata na lat 20, to na będzie co miesiąc niższa dwukrotnie niż kiedy powiemy sobie, że chcemy ją odebrać w lat 10.
Tak, dobrze rozumiem? Oczywiście, że tak, że ona będzie niższa, jeżeli rozłożymy ją na więcej lat.
I natomiast nigdy nie będzie waloryzowana.
A propos waloryzacji, to nie, to te pieniądze będą wciąż inwestowane, w związku z tym cały czas będziemy, te, które pozostają, pieniądze będą inwestowane, w związku z tym będziemy na nich zarabiać. Natomiast pan nie wspomniał a propos emerytury o jednej ważnej rzeczy. Pan na emeryturę dostaje rzeczywiście dożywotnie, ale wcześniej państwo mówi panu, że przymusowo musi pan spłacić składki na te emerytury, więc pan tutaj specjalnego wyboru nie ma. Dlatego mówię o tym, że program PPK jest programem wolnościowym, dlatego że tutaj pan ma wybór, albo wchodzę, albo nie wchodzę. I to są moje prywatne, indywidualne pieniądze, a nie pieniądze, które wpłacam do systemu powszechnego, systemu ubezpieczeń społecznych. Także to jest rzeczywiście bardzo istotna różnica i jeszcze jest bardzo ważne te 60 lat rzeczywiście, bo ktoś, kto będzie się decydował na oszczędzanie w PPK, to powinien sobie przyjąć jednak taką perspektywę, żeby do 60 roku życia jednak w tym PPK wytrwać, bo wprawdzie można wypłacać te pieniądze w każdej chwili, też w wieku 50, 40 czy 35, no ale wtedy to się wiąże jeszcze, jeżeli będziemy mieli czas z określoną w cudzysłowie karą.
Część zysku zostaje nam zabrana. Czy też część kapitału?
Znaczy to jest tak.
Oczywiście mówimy w przypadku, jeżeli ktoś przed rokiem 60 postanowi te pieniądze wycofać.
Wtedy wraca do nas całość pieniędzy, które sami wpłaciliśmy, bo przypomnijmy, że czy powiedzmy o tym, że tak. Skąd się wezmą pieniądze w naszym PPK?
Z trzech źródeł.
Z trzech źródeł, dokładnie. I to jest może najpierw od tego, a później co się stanie przed 60. Pieniądze się znajdą z trzech źródeł, czyli z trzech szuflad. Pierwsza szuflada to jest to, co wpłacimy sami, nie mniej niż 2% naszej pensji brutto, czyli od razu to zoperacjonalizujmy, jak ktoś zarabia 4000 brutto, to jest mniej więcej w tej chwili trochę poniżej średniej pensji, to płaca 80 zł, tak? Bo 2% od 4000 to jest 80 zł. Druga szuflada to jest pracodawca, który zapłaci co najmniej 1,5% od tych 4%, od tych 4000, czyli to jest 60 zł. To dostajemy no niejako w janie od pracodawcy. I trzecie źródło to jest 20 zł miesięcznie państwo, bo za oszczędzanie w PPK przysługuje nam 240 zł rocznie, czyli jak to przemierzymy przedzielimy przez 12, to wychodzi 20. Czyli innymi słowy, mamy 80 wykładami sami, a drugie 80, 60 plus 20 dostajemy od pracodawcy, czy też wpłaca nam pracodawca, nie dostajemy, wpłaca nam pracodawca i państwo, czyli na koniec miesiąca mamy 1600 zł.
W zasadzie pracodawca, bo ta 20 jest z Funduszu Pracy, gdzie także składają się pracodawcy.
Tak jest, to jest rzeczywiście prawda, natomiast oczywiście Fundusz Pracy jest funduszem celowym i jest zarządzany przez państwo. Także to jest, ja mówię to, że to jest bardzo opłacalne z perspektywy indywidualnej, no bo pamiętajmy, czy przymierzmy, wpłacamy sami 80 od tych czterech, a tego samego miesiąca, na koniec tego miesiąca mamy 160. I teraz, wracając do sytuacji, której
wypłacamy
mówimy,
przed 60 rokiem.
Tak, bo bardzo ważne zastrzeżenie. Po pierwsze, przystępujemy tam dobrowolnie. Jeśli chcemy przystąpić, to przystępujemy, jeśli nie, to nie. Po drugie, to nie jest tak, że możemy te pieniądze wypłacić dopiero po określonym wieku. Znowu wracając do pana redaktora uwagi związanej z emeryturą, tutaj nie mamy żadnej możliwości decydowania, tak? Znaczy po prostu musimy dotrwać do wieku emerytalnego. A tutaj mamy taką sytuację, że możemy w każdej chwili to wypłacić. I teraz, jeżeli dotrwamy do tego 60 roku życia, no to omówiliśmy już, tak? Czyli możemy sobie to rozłożyć na lat 30, 20, możemy wypłacić jednorazowo wtedy tylko ten podatek Belki. I mamy tutaj właściwie no, z tych 160 zł pomnożonych przez miesiące, przez lata, całą kwotę kapitału tak naprawdę ona do nas wraca. Jeżeli natomiast zdecydujemy się wypłacić te pieniądze przed 60 rokiem życia, co uwaga, możemy zrobić, bo to jest bardzo ważne, to wtedy to jest z tych 80 zł, które sami wpłaciliśmy, wraca do nas 100%, czyli 80 zł pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, z 60 zł, które wpłacał do nas pracodawca, czyli tej części od pracodawcy, dostajemy 70% na nasz rachunek, a 30% z tych pieniędzy wędruje na nasze konto emerytalne w ZUS-ie, czyli skorzystamy z tego już w tym systemie ubezpieczeniowym. Natomiast 20 zł od państwa musimy zwrócić i oddać. Tak?
Do Funduszu
tak jest.
Pracy. To teraz, żeby zamknąć ten temat dostawania renty i tego, jak to wygląda, bo człowiek 60-letni obecnie to jest człowiek sprawny, który może dalej pracować, funkcjonować, nawet często musi, jest zdrowy. pytanie, czy jest taka szansa, żeby uczestnik PPK powiedział, ja mam lat 60, nie potrzebuję tych pieniędzy teraz.
Może mogę dalej pracować, mogę dalej oszczędzać, absolutnie tak.
Czyli to nie jest granica, mogę powiedzieć sobie,
absolutnie.
Ja zaczynam korzystać z moich oszczędności
65, w PPK, 70, kiedy tam, 69.
Kiedy siły mnie opuszczają, zaczynam chorować i potrzebuję dopiero tak, wtedy pieniędzy.
Dokładnie.
I nie ma, czyli 35 nie jest granicą, nie jest 60, nie jest granicą, że wtedy trzeba...
Absolutnie tak. Nawet namawiałbym te osoby, które, no pewnie gdzieś to w przyszłości będzie, które rzeczywiście dobiegną tych 60, no wiadomo, że to jest właśnie, czy tak jak pan redaktor słusznie zauważa, wciąż jest sprawny człowiek, może pracować, a wiadomo, że im jest starszy, tym, no tych sił jest mniej, czy też możliwości zatrudnienia i namawiałbym nawet, żeby w takiej kategorii to rozważać. Wiek 60 lat jest takim limesem, jeżeli chodzi o tę zmianę, jeżeli chodzi o wypłatę, czyli tego mechanizmu wypłaty, natomiast on nie jest obowiązkiem skorzystania z pieniędzy.
To jedną wątpliwość w naszej opowieści o PPK wyjaśniliśmy. Idźmy do kolejnej wątpliwości, konsekwencji dla gospodarki. Jak już obliczyliśmy, 80 zł miesięcznie z naszej średniej pensji 4000 będzie odkładane do PPK. Konsekwencja dla naszych portfeli będzie taka, że tych pieniędzy będziemy mieli mniej.
Jedna ważna uwaga, bo pan redaktor był łaskawy wspomnieć o konsekwencjach dla gospodarki. Ja wcześniej gdzieś usłyszałem, że PFR, że te pieniądze pójdą do PFR-u. To jest bardzo ważne, żeby w ogóle PFR nie ma nic wspólnego z zarządzaniem tym pieniędzy. Państwo nie ma nic wspólnego z zarządzaniem tych pieniędzy, tymi pieniędzmi. Pieniądze będą trafiać do około pewnie, można się spodziewać, 20 instytucji finansowych, niezależnych, oczywiście te, które przejdą przez sito i które spełnią określone wymogi.
Ale pewnie pan prezes sprawdzi.
Sprawdzę, ale według wymogów ustawy, czyli one muszą mieć 3-letnie doświadczenie, muszą mieć 25 milionów kapitału własnych, muszą mieć określone subfundusze i to będą albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, albo powszechne towarzystwa emerytalne, albo zakłady ubezpieczeń, ale pamiętajmy, to jest odseparowane, bo to jest jeden z takich lęków ludzi, że te pieniądze pójdą gdzieś do państwa. Że to państwo później będzie sobie tych pieniędzy korzystać, sięgać, będzie gdzieś sobie te pieniądze używać. Absolutnie nie. To pieniądze będą inwestowane przez niezależne instytucje finansowe i PFR jest tutaj instytucją, która wdraża cały system, która czuwa nad tym całym systemem, ale nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, które będą tam trafić.
Mam być szczery, to już bardziej ufam panu prezesowi niż prezesom prywatnych funduszy, ale to prywatna uwaga na boku.
No bardzo dziękuję, ale generalnie system myślę, że jest tak skonstruowany, że jest bezpieczny, mimo oczywiście cieszę się, że pan ma do mnie zaufanie, ale myślę, że jest skonstruowany tak, żeby był bezpieczny.
Mam zaufanie do państwa większe niż do prywatnego sektora finansowego, ale to też jeszcze jest przed nami. Pytałem o te konsekwencje dla gospodarki, bo pojawiły się informacje, przecieki, plotki w mediach, że ten program będzie opóźniany tak, żeby wyborcy, obywatele nie odczuli braku tych 80 przysłowiowych złotych w swoim portfelu przed wyborami. To się stanie, nie stanie się, czy program wystartuje zgodnie z prawem, z planem, czyli że te największe przedsiębiorstwa wejdą do PPK jeszcze w tym roku w lipcu.
Program wystartuje, czy startuje zgodnie z planem od 1 lipca i wielkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają 250 bądź więcej osób, a jest ich pewnie około 4000, wchodzą od 1 lipca. Datą graniczną, do którego muszą zawrzeć umowy z tymi instytucjami finansowymi jest październik, później listopadowa data, kiedy zawierają w imieniu swoich pracowników taką umowę i wpłata pewnie gdzieś w grudniu. Natomiast te informacje, które się pojawiły w mediach, znaczy powiedzmy uczciwie w Gazecie Wyborczej, no one są wyssane po prostu z palca, że my w jakiś sposób wpływaliśmy na to, kiedy ta pierwsza składka zostanie wpłacona, chociażby z tego powodu, że pierwsze podmioty, które mogą wejść do PPK, mogą zrobić to w lipcu i pierwsze pieniądze od tych pracowników z tych 4 przysłowiowych tysięcy mogą popłynąć już do PPK w sierpniu. Natomiast oczywiście jest tak, że datą tą graniczną jest data październikowa i listopadowa, już nie będę się zanurzał w szczegóły, umowa o zarządzanie, prowadzenie i wtedy data pierwszej wpłaty jest co do zasady listopad albo grudzień.
I to jest ta pierwsza grupa i potem co pół roku coraz mniejsze przedsiębiorstwa będą
tak
objęte obowiązkiem
tak
tworzenia PPK.
Czyli później jest co pół roku do 2021 stycznia, czyli w 4 krokach niejako są wdrażane PPK, czyli najpierw te największe firmy, później 50 50-250 od stycznia 2020, lipiec 2020 to są firmy 20-50 i na koniec w styczniu 2021 firmy do 20 pracowników plus sektor finansów publicznych.
Czyli Radio Wnet 2021 wtedy...
szanowni państwo, że Radio Wnet teraz się będzie tak rozwijać, że rozumiem, że już niedługo będzie 50 osób zatrudnionych. Może nie 250 w lipcu, ale 50 w styczniu. W związku z tym pewnie będziecie państwo przystępować w styczniu 2020.
Dziękujemy za te wysublimowane życzenia rozwoju. No dobrze, to wróćmy do tej rozumienia dobrowolności, bo o to otoczył się spór także, kiedy tą ustawę projektowano. Dobrowolność jest taka, że każdy może zrezygnować, ale o ile ja dobrze pamiętam, każdy pracownik wchodzący razem ze swoją firmą do tego systemu będzie automatycznie zapisany i tak się będzie działo każdego 1 kwietnia roku nieparzystego. To jest dalej utrzymane?
Co cztery lata? Co 4 lata.
Czyli to się zmieniło.
Tak, co 4 lata każdy będzie zapisywany, natomiast każdy z automatu jest rzeczywiście zapisany. No chodzi przede wszystkim o to, żeby pracownika nie fatygować żadnej z tych kwestii, czyli że generalnie jest zapisany w domyśle. Jeśli życzy sobie zrezygnować, to rezygnuje. Takie automatyczne zapisanie powoduje, że w tym momencie tak naprawdę w ogóle jest niejako poza nami, jako pracownikami, cała ta buchalteria.
Czyli jeżeli ktoś powie, nie ufam PFR-owi, nie ufam państwu, nie ufam prywatnym towarzystwom, nie ufam temu systemowi, to co 4 lata musi w kalendarzu zapisać sobie 1 kwietnia, muszę pójść do pracodawcy i powiedzieć mu nie, proszę mnie automatycznie wypisać, bo nie chcę w tym brać udziału.
Tak.
No to ta dobrowolność jest taka... No jest, ale trzeba o niej pamiętać.
No jest dobrowolność taka, że po prostu możemy po prostu powiedzieć nie, tak?
Ale musimy to nie powtarzać.
Musimy to nie powtarzać. No chodzi o to, że ten automatyczny zapis, też nie ma co ukrywać, powoduje, że pewnie ta partycypacja w tym systemie będzie nieco większa, bo zwykle ludzie mają to do siebie, że żeby wykonać jakąś czynność, no to jest im trudniej niż żeby tej czynności nie wykonać. Natomiast tutaj na pewno zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób przystąpiło do PPK i to nie tylko i wyłącznie z perspektywy tego, że to jest dla nich opłacalne, no bo te 80 do 160 chyba przemawia do wyobraźni każdej osoby, ale również z tej perspektywy, że im więcej jest tych pieniędzy, w planie odpowiedzialnego rozwoju mamy pana premiera Mateusza Morawieckiego powiedziane o tym, że chcemy, żeby tych oszczędności krajowych było więcej i to jest jeden z tych właśnie projektów. No w związku z tym ten automatyczny zapis jest takim rozwiązaniem, który powoduje, że pewnie ta partycypacja, należy się spodziewać, będzie wyższa, ale pamiętajmy, że jest to w duchu absolutnie wolnego wyboru.
No to do rocznic pewnie wszyscy, większość z państwa świętuje Dzień Zakochanych, Walentynki. Mniejsza, niestety, część państwa pamięta, że dzisiaj Dzień Powstania Armii Krajowej, ale o tym już w popołudniu przypomnieliśmy, a pewnie jeszcze mniejsza część pamięta, że dzisiaj jest 2. rocznica ogłoszenia planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego, czyli planu Morawieckiego, gdzie właśnie program PPK jest zapisany jako bardzo istotny element istotnego programu budowy polskiego kapitału. I teraz tak, te pieniądze spływają. One, jak już powiedzieliśmy, trafiają do prywatnych przez państwa wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, które co będą mogły robić z moimi pieniędzmi? Czy ja będę miał wpływ na to, co pan prezes X robi z moimi pieniędzmi?
Po pierwsze, ma pan wpływ na to jako przedstawiciela załogi, czy będą mieć wpływ na to, jaką instytucję pana pracodawca wybierze. To jest oczywiście też właśnie, mówię o tym duchu wolności i duchu wyboru. Po drugie, co do zasady, pana pieniądze będą trafiać, im pan będzie starszy, w bardziej bezpieczne instrumenty finansowe. To jest nowatorskie rozwiązanie w PPK, czyli to są te fundusze zdefiniowanej daty, czyli jak pan jest starszy, czy jak pan jest młodszy, no to więcej tych pieniędzy będzie wpadać, czy będzie wpłacane, czy inwestowane na giełdzie, w bardziej ryzykowne papiery, ale co do zasady nie bardziej zyskowne, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, bardziej ryzykowne. Im będzie pan starszy, tym tych pieniędzy w tych ryzykownych będzie mniej, a w bezpiecznych typu obligacje czy lokaty więcej. I to jest już kolejna taka z definicji przyjęta przyjęty mechanizm, który zabezpiecza interesy uczestnika, ale oprócz tego jeszcze poziom trzeci, czyli sami możemy sobie przyjść i powiedzieć, no my nie chcemy tutaj, nie jesteśmy ryzykantami i nie chcemy generalnie, żeby nasze pieniądze były inwestowane co do zasady w dużej części na giełdzie, tylko chcemy, żeby były jak w bezpiecznych papierach i możemy złożyć taką deklarację i już od 25 czy od 30 roku życia oszczędzać w tych bezpiecznych instrumentach
czyli obligacje finansowych. Obligacje chociażby Skarbu Państwa.
Obligacje czy lokaty bankowe, ale oczywiście może ktoś być powiedzieć, że jestem absolutnym ryzykantem, mimo tego, że mam 50 czy 55 lat, chcę oszczędzać na giełdzie, bo wiem, że będzie hossa, też jest to, czy też będzie to możliwe?
Pytanie, jak te fundusze będą olbrzymie pieniądze, to będą miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które już za lat 5, 10, 15 tam będą zgromadzone i one będą pracować na rynku kapitałowym, a czy państwo macie pomysł, żeby one też przełożyły się na rynek realny, na realną gospodarkę? Żeby...
Ale panie szanowni, rynek kapitałowy jest rynkiem realnej gospodarki, znaczy to, że ktoś inwestuje w polskie przedsiębiorstwo na przykład, albo polski bank, typu nie wiem, PKO BP, to jest jak najbardziej realna gospodarka, no jak pan tutaj wyjrzy za okno, no to pan zobaczy, ile jest tutaj realnych placówek, na przykład chociażby tego banku, czy firm, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych z okna. Tutaj można zobaczyć i to jest realna gospodarka. To nie jest żadna abstrakcyjna gospodarka, gdzieś te pieniądze znikają. Nie akcje jest, nie są inwestowane moja... w firmy.
Panie prezesie, nie jest to moja teza, że rynek finansowy oderwał się od realnej gospodarki. Myślę, że powtarzam dość utarte i oczywiste wydawałoby się stwierdzenie.
Ale co do zasady, oczywiście pieniądze, które lądują na parkiecie, są w realną gospodarkę, bo to są pieniądze inwestowane w, czy też wyceniane są w ten sposób wyceniane są w ten sposób firmy.
Idziemy w głęboką ekonomię, a chciałbym zapytać się o sprawy, gdzie ten kapitał trafia, bo tam był taki zapis, przynajmniej w pierwotnej ustawie, który pozwalał, żeby 30% środków było lokowanych za granicą.
I to zostało.
To jest okej,
dlatego że no, każdy inny zapis by mówił o tym, że nie ma zdywersyfikowanego, trudne słowo, czy jakby
dużo
zdywersyfikowanego ryzyka, czyli że wszystkie jabłka wkładamy do jednego koszyka, czyli jak tonie na przykład polska giełda, no to wtedy toną też wszyscy ci akcjonariusze, czy ci oszczędzający. Dokładnie, no w związku z tym oczywiście na zasadzie kompromisu taka możliwość jest, żeby 30% było nieinwestowane za granicą.
No to kij ma dwa końce, ten drugi koniec wygląda tak, wypompujemy 30% tych pieniędzy, czyli my zarabiamy, składamy się, a prywatne fundusze wypompowują 30% tych oszczędności poza nasz rynek finansowy.
Tylko proszę odwrócić to rozumowania, z indywidualnej perspektywy oszczędzającego, sytuacja, w której rzeczywiście mamy kryzys na jednym lokalnym rynku i możemy szukać jakiejś alternatywy, żeby no nie stracić tych pieniędzy albo zarobić na tych pieniądzach, z indywidualnej perspektywy oszczędzającego to jest w porządku. Oczywiście no można przewidywać, że polska gospodarka, polski rynek jest rosnący i w najbliższej przyszłości nie będziemy pewnie mieć takiego limitu, ale znaczy wykorzystanego tego limitu, ale myślę, że to jest też dla oszczędzającego no taki powód, dla którego on się może czuć nieco bezpieczniej.
Być może te 30% właśnie w chwili kryzysu będą bardzo istotne dla dynamiki rozwoju polskiej gospodarki, ale to znowuż filozofia ekonomii. Ostatnia kwestia PPK OFE, bo to jest często pojawiający się zarzut i w zasadzie też powiedział na giełdzie, kiedy ten program startował oficjalnie premier Mateusz Morawiecki, że to jest PR-owo chyba najważniejsze zadanie, dlatego żeby pokazać, jak bardzo różni się PPK od OFE. Pierwszy element różnicy, prywatne, państwowe. Sąd, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pieniądze w OFE były państwowe. Tutaj takie niebezpieczeństwo występuje?
Nie, no absolutnie nie występuje i to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że mamy w artykule 3 ustawy o PPK zapisane, że to są prywatne pieniądze.
Bo ustawy, jak wiemy, można nowelizować.
Ale również o to chodzi, że mamy tutaj szereg bezpieczników. W ogóle to jest inny system. Nieprzypadkowo powiedziałem o tym, że to w OFE była składka emerytalna, powszechna, tak, ubezpieczeniowa, do której zmusza nas państwo. Tutaj czy nakłada taki obowiązek. Tutaj mamy swoje własne, prywatne pieniądze. Po drugie, w ogóle nie mogliśmy wybrać tych pieniędzy, tak naprawdę one czekały sobie do naszego wieku emerytalnego i to państwo decydowało, w jaki sposób je wypłaci. Tutaj akurat możemy je w każdej chwili wybrać, czyli był przymus, tutaj nie ma przymusu, tutaj jest wypłata, tutaj nie było wypłaty. No i tak samo, jeżeli chodzi o decyzję przy wykorzystaniu tych pieniędzy, tam mieliśmy tylko i wyłącznie no, formę tej dożywotniego świadczenia mieć w otwartych funduszach emerytalnych i tak naprawdę teraz ją mamy, bo to te pieniądze de facto trafiają w tej chwili do ZUS-u, a tutaj możemy sami sobie wybrać, w jaki sposób te pieniądze będziemy sobie wypłacać. No i tak naprawdę, gdyby wyobrazić sobie, bo ja wiem, że taki lęk jest, ale tak naprawdę, gdyby wyobrazić sobie, że ktoś chciałby przeprowadzić tą operację, jak przeprowadził Donald Tusk, czyli nacjonalizacji pieniędzy w pracowniczych planach kapitałowych, no to moglibyśmy to sobie w głowie, mentalnie, gdybyśmy sobie to poukładali, porównać do takiej sytuacji, że ktoś przyjdzie i nam znacjonalizuje lokaty w bankach albo nasze rachunki, nieruchomości.
Albo rachunki bieżące na kontach bankowych.
Dokładnie.
I to jest, i tutaj znowuż może wyjdę z roli pytającego i stwierdzę, że to jest prawda, bo tutaj o tyle jest inaczej, że strumień jest inny. Nie jest to strumień części pieniędzy publicznych, które i tak idzie do...
Części składki emerytalnej, tak, która jest. Państwo nam powiedziało, że musimy wypłacać w wysokości 19,5%, w pewnym momencie powiedziało 12 do ZUS-u, 7 do tak OFE, ale to wciąż
wykańczając
była składka.
Wykańczając ZUS i osłabiając bardzo mocno jego kondycję finansową z jednej strony, a z drugiej strony przekładając do OFE, ale tutaj mamy ten element 20 zł naszych, czyli tego dodatku, który idzie z Funduszu Pracy. Ryszard Petru już się robi śmiesznie, ale być może uwaga nie jest zabawna, powiedział, po co te 20 zł, może lepiej w ogóle zrobić sterylny program, żeby nie było nawet tych 20 zł z Funduszu Pracy, żeby w ogóle państwo nawet jedną stopą nie wchodziło do tego programu.
No cała filozofia generalnie tego projektu i tego programu jest właśnie o tyle dobra w moim odczuciu, że tutaj mamy tych trzech partnerów i to jest coś, co rzadko się zdarza, coś, czego nie było do tej pory i coś, co ma rzeczywiście zachęcać do tego, żeby oszczędzać, ponieważ i coś, co też ludziom chyba tak układa w głowach, że okej, to nie tylko i wyłącznie ja tutaj no, poświęcam część tego swojego bieżącego wynagrodzenia, ale również dokłada mi do tego swój pracodawca i również dokłada mi do tego państwo.
Ale to nie będzie potem taką zachętą dla państwa. My tutaj daliśmy te 20 zł, daliśmy te 240 zł składki rocznej z Funduszu Pracy, a do tego jeszcze 250 składki powitalnej. No to teraz mamy prawo, żeby w chwili kryzysu część tych pieniędzy sobie odzyskać.
Nie, dlatego że w momencie, w którym te pieniądze wpływają na nasz indywidualny, prywatny rachunek w PPK, staje się naszą własnością.
No to ostatnie pytanie o wynagrodzenia dla firm zarządzających PPK, bo pełne były gazety nieprawidłowości, lekko powiedziane, w firmach, które zarządzały OFE, o bajońskich sumach, które wydawali na swoje pensje, sekretarki, samochody służbowe OFE. Czy to się nie powtórzy?
Znaczy ja bym nie powiedział, że to były sekretarki i samochody służbowe, natomiast generalnie rzeczywiście system był, przepraszam, tak skonstruowany, że właściwie państwo, przynajmniej w pierwszym okresie, zupełnie zostawiło to,
tak, potem to
sobie amuzom i niektóre firmy, zresztą niedaleko tutaj jedna z nich jest, na przykład pobierały 10% prowizje na starcie, a oprócz tego jeszcze pobierały, czy mówimy o OFE, o PTE, które zarządzały OFE, a później jeszcze pobierały od aktywów za zarządzanie pieniądze. Natomiast tutaj wyciągnięto z tego lekcję rzeczywiście absolutnie głęboko, dlatego że limitowane są na bardzo niskim poziomie opłaty dla zarządzających, to jest raz, czyli mamy 0,6% łącznej opłaty od tego, czym zarządza ten fundusz, czyli od aktywów netto, tak to się nazywa, 0,6% rocznie, czyli tam powiedzmy sobie, to jest 0,6% całej tej kwoty, którą zarządza ten fundusz. Co więcej, a przypomnę, że w otwartych funduszach emerytalnych średnio to jest mniej więcej około 4%, czyli 7 razy więcej. A oprócz tego w tym 0,6% mamy tak, że 0,5 to jest standard, a 0,1 to jest coś, co nazywa się opłatą za sukces, czyli no, ten, kto będzie dobre wyniki dla tych swoich uczestników przynosił, będzie mógł skorzystać z tego dodatkowego elementu wynagrodzenia.
Czyli może nie to, że nieprawidłowości, ale ten element, kiedy dano wolną rękę i fundusze naliczały sobie chyba być może nieco wygórowane ceny.
Wygórowane. Powiedzmy sobie uczciwie wygórowane.
Wygórowane ceny za swoje usługi. Tutaj takiej możliwości nie ma.
Nie ma, bo jest limitowane to na poziomie 0,6%.
Nie ma możliwości obejścia, bo pisała prasa, że być może, że firmy już kombinują, jakby tutaj trochę zarobić.
Nie przesadzajmy. To oczywiście podlega nadzorowi KNF. To są statuty, które my musimy zatwierdzić tych firm zarządzających i tutaj po prostu nie ma możliwości pobrania wyższych tych pieniędzy.
Pan minister będzie uczestnikiem?
Oczywiście, że tak.
No dobrze, to trzymamy za słowo, a nas wszystkich to czeka.
Jeśli mogę tak na koniec, tak, ktoś się zastanawia, czy wejść, czy nie wejść, to myślę, że taką... Naprawdę ja szanuję oczywiście i podchodzę absolutnie z pokorą do tych wszystkich lęków, tak? Było OFE znacjonalizowane, znowu jest państwo tutaj, każą nam coś odkładać i tak dalej. Ale myślę sobie, że no to, o czym powiedzieliśmy tutaj, o tej przypowieści, czy może nie przypowieści, ale opowieści o tych 80, 160, to naprawdę jest z punktu widzenia indywidualnej osoby bardzo duża zachęta, żeby oszczędzać. Myślę, że taką najlepszą strategią dla osoby, która się zastanawia, wejść, nie wejść, zrezygnować, nie zrezygnować, jest wejście i spokojne patrzenie, co się wokół tego dzieje, bo pamiętajmy, że w każdej chwili, kiedy powiemy sobie, o kurczę, ktoś tutaj zaczyna przy tym kombinować, ktoś zaczyna tutaj mówić o tym, że to może to tam, czy może tam te pieniądze, możemy przyjść, złożyć papier i powiedzieć, wypłacam.
Tak powiedział Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialny za PPK. To jest, proszę Państwa, dopiero początek rozmowy, bo to jest program tak ciekawy i tak istotny dla polskiej gospodarki, że można by godzinami o jego mechanizmach i mandrach rozmawiać. Wszystkie informacje, mam nadzieję, Państwo znajdą na specjalnym portalu, który już udało się odpalić.
Tak jest, jest portal Moje PPK, zachęcam do tego, żeby zaglądać. Jest również infolinia 800-775-775, łatwo zapamiętać, bo to jest PPK, na klawiaturze tej czyli 800-775-775. Zachęcamy do tego, żeby dzwonić, zaglądać na nasze strony internetowe i krytycznie spoglądać na to, co robimy.
Dziękuję najmocniej. Do zobaczenia. Myśmy się zagadali. 17.43, a tam pewnie czekają kolejni goście. Tu już nie zagramy piosenki, tylko albo reklamy, dżingiel, nie dżingiel, dżingiel i wracamy do studia.